Gość dnia.
Minęła godzina 13:10, a więc jak codziennie spotykamy się w programie Gość dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca i dzisiaj znowu spotykamy się w piłkarskim gronie. W gronie ludzi, którzy śledzą poczynania piłkarskie, a w szczególności Wisły Płocki. Dzisiaj z nami ekspert Michał Sporczyk, nafciarski.pl. Cześć Michale.
Witam serdecznie.
Michale, dużo tematów. Musimy sobie podsumować wiele działań Wisły Płock. Runda jesienna już za nami. Jesienna plus dwa, bo rozegrane te dwa mecze z kolejnej rundy już. No i musimy podsumować ten czas. Powiedz, jaka dla ciebie była ta runda jesienna? Czy wrzuciłbyś ją do udanych, czy jednak średnio udanych, czy może, jak powiedział trener Misiura, słodko-gorzkich?
Ta runda jesienna była taką trochę sinusoidą dla nas. Zaczęliśmy ją, powiedziałbym, od małej wpadki, czyli od remisu z Kotwicą Kołobrzeg. Potem Wisła zaczęła się napędzać. Zaczęliśmy punktować systematycznie, doszliśmy do tej średniej punktowej ponad 2 punktów na mecz. Mieliśmy spotkania wynikowo słabsze, jak chociażby to przegrane spotkanie w Niecieczy, ale spotkanie, po którym my wracaliśmy do Płocka trochę mentalnie jako zwycięzcy. Może bez punktów, ale pokazaliśmy się ze świetnej perspektywy na boisku. Pokazaliśmy się jako drużyna, która naprawdę będzie w stanie powalczyć o coś ekstra. Potem coś się zacięło. Doszliśmy do tej nieszczęsnej 13. kolejki, do remisu ze Zniczem Pruszków i od tamtej pory Wisła nie potrafiła znaleźć sposobu na zapunktowanie, na zdobycie tego kompletu punktów, no bo fakt, zdarzył się jeszcze potem chociażby remis z Górnikiem Łęczna na własnym stadionie, ale zdarzyły się porażki, jak chociażby ta z Wisłą Kraków przed własną publicznością, czy wyjazdowa porażka z Arką Gdynia. No i chyba spotkanie, które najbardziej boli kibiców, czyli przegrana z Kotwicą Kołobrzeg w Kołobrzegu. Rundę udaje nam się zakończyć niedzielnym spotkaniem z Wartą Poznań, spotkaniem wygranym. Co ważne, wygranym bardzo pewnie, bo zwycięstwo 4-0 przed własną publicznością na zakończenie tego piłkarskiego roku Wisły Płock jest fajnym takim akcentem.
Którego nam brakowało, bo mało było meczy, które zdecydowanie wygraliśmy.
Dokładnie.
Jeśli chodzi o wynik.
Gdybyśmy mieli popatrzeć na te spotkania, które wygrywaliśmy, to tak naprawdę ta wygrana teraz z Wartą i wcześniej zwycięstwo z Polonią Warszawa. Mhm. Zwycięstwo, które miało miejsce bodajże 2 października, jeżeli dobrze pamiętam, więc trochę czasu minęło. Ale większość naszych spotkań to były takie spotkania, no nie chcę mówić, że przepchnięte, ale wygrane raczej na styku. Mhm. Gdybym miał podsumować tą rundę jednym słowem, no to tak jak powiedziałem, sinusoida. Ostatecznie kończymy ją, kurczę, co roku chyba to ostatnio powtarzam, dobrą pozycją wyjściową do piłkarskiej wiosny. Aktualnie 33 punkty w ligowej tabeli, to nam daje 5. lokatę i to pewne zimowanie w strefie barażowej. Jeżeli chodzi o tabelę, to strata do miejsca dającego awans bezpośredni może wynieść maksymalnie przed zimą 7 punktów, dlatego że zarówno Arka Gdynia, jak i Miedź Legnica mają do rozegrania jeszcze swoje mecze. Miedź zagra zaległe spotkanie z Wisłą Kraków, Arka natomiast dzisiaj wieczorem zmierzy się jeszcze z UKS-em Łódź. Myślę, że te 7 punktów to jest coś, co jesteśmy w stanie po dobrze przepracowanej zimie i dobrych zimowych transferach, co jesteśmy w stanie odrobić. Jeżeli miałbym popatrzeć na samą drużynę, czyli odcinając się troszeczkę od wyników, patrząc na naszych piłkarzy, to myślę, że dla niektórych z nich to był naprawdę, naprawdę dobry początek sezonu, naprawdę dobra runda jesienna.
Ale to, co powiedzieliśmy sobie przed chwilą, brakowało nam takiego zdecydowanego zwycięstwa i oczywiście patrzymy przed siebie. Jeśli spojrzeć na Ruch Chorzów, spojrzeć na Termalikę, na Arkę Gdynia, to oni naprawdę mają mnóstwo meczy, w których miażdżą swojego rywala, a nam brakowało takiego meczu. Czy mecz z Wartą będzie swojego rodzaju przełamaniem, tym bardziej patrząc, że jest po pasie 6 meczy bez zwycięstwa?
Ten mecz z Wartą moim zdaniem byłby dobrym przełamaniem, gdybyśmy grali jeszcze jakieś spotkanie w tym roku. Ale jeżeli teraz tak naprawdę zakończyliśmy to ligowe granie, to zawsze będzie taki fajny akcent, słuchajcie, zobaczcie, ostatni mecz zeszłego roku zagraliśmy dobrze, zagraliśmy bardzo dobrze, potrafiliśmy zdominować rywala, wygrać pewnie, ale w perspektywie czasu chyba zgodzisz się ze mną, że ten okres zimowy niejako resetuje te ustawienia piłkarzy, tą pamięć, jeżeli chodzi o spotkania, które miały miejsce, no, 2 miesiące wcześniej. Więc na pewno będzie to spotkanie, do którego trener Misiura będzie chciał pewnie wracać. Właśnie jako taki akcent, że zobaczcie, jesteśmy w stanie to zrobić. Ale czy to spotkanie napędzi nas w rundzie rewanżowej, która zacznie się w lutym? Myślę, że wątpię.
Aczkolwiek ja bym powiedział chyba, że to dobrze, że jest ta przerwa zimowa, bo mamy jako trenera, myślę, dobrego fachowca. Tu myślę, że się zgadzamy. Mariusz Misiura jest odpowiednim człowiekiem w odpowiednim miejscu. I naprawdę to może być okres ten zimowy, który zaowocuje w coś dobrego. A mimo wszystko, mimo tego, że wygraliśmy ten ostatni mecz, no byliśmy w dołku.
Jak najbardziej zgadzam się z tobą, zarówno z tym, że Mariusz Misiura jest człowiekiem, który nie pozwoli Wiśle tego okresu zimowego zmarnować, jak i z tym, że Wisła tą wygraną z Wartą Poznań wyszła nawet powiedziałbym z kryzysu. Dołek to twierdziłem, że był gdzieś tak do spotkania z Kotwicą. Po tej porażce w Kołobrzegu to już nazywałem to bardziej kryzysem, no bo jednak przegrać z drużyną, ja nie chcę umniejszać Kotwicy Kołobrzeg, ale przegrać z drużyną, która boryka się z takimi problemami na każdym możliwym polu. Bo to nie jest tylko pole sportowe, ale też głównie ta kwestia finansowo-organizacyjna klubu, to już był taki gwóźdź trochę do naszej trumny. Cieszy mnie, że zespół potrafił się z tego wszystkiego dźwignąć. I po takiej wpadce, jak ta porażka w Kołobrzegu, potrafił przyjechać tutaj przed własną publicznością, pokazać, że słuchajcie, my nie jesteśmy tacy ostatni. I ta wygrana będzie moim zdaniem takim motorem napędowym do pracy. Do tej pracy zimą. Tak jak powiedziałeś, zgadzam się, że dobrze, że ta przerwa zimowa przychodzi, dlatego że po pierwsze uważam, że trener Misiura potrzebuje czasu. On jest tutaj tak naprawdę od niecałego pół roku. Jedni powiedzą, że są trenerzy, którzy przychodzą i rozpoczynają pracę tak naprawdę z marszu. Dobrze, tylko wszystko polega też na tym, że razem z trenerem Misiurą do Wisły Płock trafiła cała nowa Wisła Płock. Gdybyśmy popatrzyli na nasz skład, to jest praktycznie nowy zespół, który jest ze sobą od pół roku. Niestety, piłka nożna jest grą automatyzmów. Te automatyzmy muszą się wypracowywać. Im więcej treningów, tym większa szansa na to, że te automatyzmy uda się wypracować. Kolejną rzeczą, która jest takim plusem tej przerwy zimowej, jest to, że uda się ten zespół wzmocnić. Nawet nie do końca myślę tutaj o tym, że będziemy pewnie szukać, bo to jest problem zimowego okna transferowego, żeby znaleźć piłkarzy na już do pierwszego składu, ale będziemy szukać piłkarzy, którzy podniosą nam rywalizację w zespole. A na pewno, i to wiem już bezpośrednio od trenera, będziemy szukali centymetrów, których bardzo Wiśle Płock w tej rundzie brakowało.
Dobrze, to jak zaczęliśmy już temat zimowego okna transferowego, to powiedz według ciebie, czego albo kogo byśmy potrzebowali? Czy myśląc o centymetrach masz jakieś konkretne nazwiska na myśli? Albo pomysły, kogo mogłaby Wisła ściągnąć?
Patrząc na naszych piłkarzy, na pewno potrzebujemy centymetrów w środku pola. Niestety, jeżeli trener Misiura decyduje się na grę środkiem pomocy w postaci Daniego Paczeko, Jorge Jimeneza, czy nawet Krystiana Pomorskiego, no to możemy mówić o tym, że tam raczej centymetrów próżno szukać. Najwyższy Krystian Pomorski to jest niecały 1,80 m, więc tutaj zdecydowanie będziemy potrzebowali piłkarza. Nie chcę rzucać nazwiskami piłkarzy, którzy mogliby do nas przyjść, ale może odniosę się do piłkarzy, którzy już tutaj byli. Piłkarza pokroju Jakuba Gricza. Piłkarza, który powalczył o grubą piłkę, który jednak te warunki fizyczne ma zdecydowanie lepsze niż cała ta wymieniona trójka i który będzie gwarantem tego, że będziemy w stanie powalczyć o tą pierwszą piłkę. Bo w momencie, kiedy pojawia się walka o drugą piłkę, no to tutaj już Dominik Kun czy chociażby Dani Paczeko, okej, walka o piłkę na ziemi. Patrząc na naszą linię defensywną, niestety, Bojan Nastić, bardzo dobry piłkarz, bardzo dobry stoper, ale też centymetrów nie posiada. Jeżeli mielibyśmy spojrzeć na naszych defensorów, to tak naprawdę tam jedynym rosłym obrońcą jest Andreas Edmundsson. Facet, który dwoi się i troi, robi co może, ale jednak no, tych centymetrów wnosi tylko jeden słup. Bojan, czy nawet Markus Haglind-Sangre, to nie są piłkarze do walki o górne piłki. To są te dwie pozycje, czyli ten środek pomocy, ta szóstka z takimi bardziej defensywnymi inklinacjami, czy chociażby jakiś rosły stoper, to są pozycje, które moim zdaniem powinniśmy wzmocnić w pierwszej kolejności. No i niestety, patrząc chociażby na transfery, które były wykonywane latem, potrzebujemy wahadłowych. Bo mimo tego, że na prawym wahadle w tym momencie mamy młodych Ksawerego Kukułkę, Miłosza Brzozowskiego, trener Misiura bardzo mocno próbował tam Oskara Tomczyka, to doszliśmy do tego, że na prawym wahadle zagrało już 6 piłkarzy i obecnie w dwóch ostatnich kolejkach prawym wahadłowym był Dominik Kun. nominalny środkowy pomocnik, a wszyscy pozostali jakby nie oddają. Jeżeli mieliśmy spojrzeć na lewe wahadło, to mamy tam Fabiana Hiszpańskiego. Nie chcę krytykować Fabiana, ale Fabian wersja ofensywna, tak? Fabian wersja defensywna, no pozostawiam tutaj duży znak zapytania, więc potrzebujemy moim zdaniem wahadłowych po pierwsze z dobrym dryblingiem i z dużą szybkością. Potrzebujemy ludzi, którzy będą w stanie grać trochę box to box.
Mhm. To jak jesteśmy już w temacie Fabiana Hiszpańskiego, czyli wychowanka Wisły Płock, to jako taki lokalny patriota zapytam cię właśnie o rolę wychowanków w klubie. Czy jesteś zadowolony z tego, jaką pełnią i w ogóle czy jesteś zadowolony z ich postawy? Jeśli tak, to z kogo, a z kogo wręcz przeciwnie?
Patrząc na naszych wychowanków, kurczę, ja się pewnie teraz narażę nie jednej osobie, ale mam wrażenie, że boiskowo nasi wychowankowie nie dają nam tyle, ile byśmy chcieli. Poza boiskowo, słuchając chociażby głosów dobiegających z szatni, wychowankowie dają bardzo dużo. Łukasz Cekulski chociażby przed wczorajszym meczem, mimo tego, że nie mógł w nim zagrać, był w szatni jako kapitan, poprowadził ten zespół trochę mentalnie i pod tym względem mam wrażenie, że ten zespół potrzebuje naszych wychowanków, ale mam wrażenie, że patrząc na Murawę, to aktualnie najlepszym naszym wychowankiem jest Krystian Pomorski, który wraca do Wisły po latach rozbratu. Krystian Pomorski, o którym zawsze mówiło się, że to jest w sumie średni piłkarz. A w tej chwili Krystian Pomorski, moim zdaniem z tego całego gro wychowanków, którzy w Wiśle grają, jest piłkarzem, który daje najwięcej jakości, najwięcej stabilizacji. To jest facet, który od pierwszego do ostatniego meczu nie gra wybitnie, ale gra solidnie. Jeżeli chodzi o pozostałych, w przypadku Łukasza Sekulskiego, kurczę, no wiadomo, napastnikowi potrzebne są bramki. Łukaszowi tych bramek brakuje. Wszyscy oczekujemy od niego, że on będzie takim rasowym snajperem, będzie zdobywał te bramki taśmowo. Trener Misiura zawsze broniąc Łukasza mówi, że napastnik żyje z podań, Łukasz tych podań nie dostaje. Ja czasami też mam takie wrażenie, że Łukasz trochę grając, chcąc grać jak najbardziej dla zespołu, porzuca tą funkcję napastnika, stara się wracać po piłkę, stara się dominować środek pola, no tylko wtedy robi się taka luka z przodu i tutaj to strzelanie bramek kuleje. Jeżeli chodzi o Fabiana Hiszpańskiego, Fabian w ofensywie, to co powiedziałem wcześniej, jest bardzo fajną wartością dodaną. Fabian naprawdę potrafi dużo zrobić z przodu. Mam wrażenie, że Fabian trochę nie broni. Czasami ktoś się może ze mną nie zgodzić, ale strona defensywna wahadłowego Fabiana Hiszpańskiego jest dużo słabszą stroną niż strona ofensywna. Wracając do twojego pytania, uważam, że wychowankowie poza boiskiem dają Wiśle bardzo dużo, na boisku oczekuję od nich zdecydowanie więcej.
Dobrze, a jak mielibyśmy spojrzeć w przyszłość, no bo na obecną chwilę, tak jak spojrzeliśmy właśnie na ten sezon, powiedziałeś Krystian Pomorski, no Łukasz Sekulski parę swoich bramek dołożył, no ale generalnie nasi wychowankowie nie są wiodącymi postaciami, jeśli spojrzymy na przekrój całej drużyny. Czy będziemy oglądać w kolejnych latach takich wychowanków? Czy masz jakiegoś młodego zawodnika na wciarze, na myśli, który może taką rolę pełnić, lidera zespołu?
Czy któryś z naszych młodych piłkarzy może zostać w przyszłości liderem zespołu? To jest dobre pytanie, ale to jest też bardzo trudne pytanie. Patrząc na tych młodych chłopaków, ja bardzo chciałbym, żeby w przyszłości liderem Wisły Płock został Szymon Leśniewski. Chłopak, nie do końca z Płocka, chłopak Gostynina, ale wychowany w Wisły. Mhm. Bardzo chciałbym, żeby on dostał swoją szansę, żeby on mógł pokazać się w pełnym wymiarze czasowym jako ten wychowanek. Myślę, że na razie trochę ta trzecia liga i druga Wisła go weryfikują. Mam nadzieję, że to jest dopiero melodia przyszłości. Patrząc na tych chłopaków, którzy już grają w pierwszej Wiśle, no to aktualnie na ten pierwszy plan wysuwają się dwa nazwiska. Oskar Tomczyk, który wraca do Wisły też po jakimś czasie rozbratu. No i Bartosz Borowski, który stawia u nas swoje pierwsze kroki od samego początku, który zadebiutował w meczu przeciwko Warcie Poznań w tym pierwszym składzie i pokazał się z bardzo dobrej strony. Jako młody chłopak wszedł bez żadnych kompleksów. Ja się śmiałem, że jeszcze trochę i naprawdę zacznie tam robić rulety na tym boisku i widać było ewidentnie, że on nie czuł respektu przed rywalem i taka piłkarska bezczelność jest bardzo dobra dla takiego młodego chłopaka, dlatego że on wychodzi, nie jest spalony, nie ma kompleksów i uważam, że taki Bartosz Borowski za 2-3 lata to może być taka nasza perła.
Dobrze, ale czy zostawiłbyś go u nas w klubie, czy jednak wysłał gdzieś na wypożyczenie, bo mnie to też troszeczkę boli, że jeśli spojrzymy na zawodników, wychowanków Wisły, pod którzy grają na obecną chwilę, Łukasz Sekulski, Krystian Pomorski, to są osoby, które zostały wysłane na lata gdzieś w Polskę, gdzieś w kraj i dopiero wrócili jako już ukształtowani zawodnicy. To jest zawodnik, którego możemy my kształtować.
Ja uważam, że Wisła powinna zacząć stawiać na swoich wychowanków, że Wisła powinna zacząć szlifować swoje diamenty sama, a nie szukać alternatyw i ludzi, którzy zrobią to za nas, dlatego że taki piłkarz będący w Płocku, szlifujący się w Płocku od samego początku do samego końca, będzie dużo bardziej przywiązany do klubu. Ja nie mówię tutaj o kwestiach sportowych, no bo wiadomo, to wszystko zależy od trenerów, od tego, w jakim miejscu będzie Wisła, ale uważam, że ta strefa charakterologiczna, te cechy wolicjonalne. Jednak piłkarz, który odchodzi z Wisły, wraca tu po latach, to jest jednak piłkarz, który wrócił po latach. A piłkarz, który będzie tu pracował od A do Z, będzie piłkarzem, który da więcej. Uważam, że Bartosz Borowski na tą chwilę powinien zostać w Wiśle i powinien dostawać systematycznie coraz więcej szans, aż dojdzie do statusu, miejmy nadzieję, że dojdzie do statusu zawodnika, od którego trener będzie zaczynał ustalanie składu.
To jak już jesteśmy w temacie młodzieży Wisły Płock, to powiedz, co sądzisz o postawie drugiego zespołu? Czy jesteś pozytywnie zaskoczony tym pierwszym sezonem w trzeciej lidze?
Powiem szczerze, że tak. Trzecia liga w porównaniu z czwartą ligą, może się wydawać, że to jest raptem jeden poziom rozgrywkowy, ale jeżeli spojrzymy na to tak czysto piłkarsko, no to jednak jest to dosyć duża przepaść.
Jest.
Wisła odnalazła się tam naprawdę przyzwoicie. Wielu przed startem sezonu mówiło, że Wisła będzie walczyła górę o utrzymanie, że tutaj jakby nic więcej nie jest w naszym zasięgu. Wisła w niektórych spotkaniach pokazuje, że stać nas naprawdę na dużo. Bardzo duża zasługa tutaj moim zdaniem trenera Nadolskiego, który robi świetną robotę. Ja się bardzo cieszę, że trener Nadolski koniec końców został w Płocku i nie rozstał się z Wisłą. Trener Nadolski ma też naprawdę fajną grupę piłkarzy. Grupę piłkarzy częściowo z doświadczeniem chociażby w pierwszym zespole, jak Adam Krzanowski, który z pierwszego zespołu trochę karnie zesłany do rezerw, tam gra naprawdę przyzwoicie. Wiadomo, zdarzają się gorsze spotkania, ale jednak gdybyśmy mieli wziąć pod uwagę całą tą rundę jesienną, to był naprawdę przyzwoity poziom. Są tam też piłkarze, którzy dla mnie osobiście z jakichś niewyjaśnionych przyczyn nie dostali jeszcze szansy w pierwszej Wiśle. I tu mam dwóch graczy zdecydowanie w tyle głowy. To jest Jakub Miarka, którego jestem wielkim fanem i uważam, że Kuba prędzej czy później do tej pierwszej Wisły, mam nadzieję, że z buta, ale zapuka. A drugim takim piłkarzem jest Dawid Krzyżański, który też w środku pola, myślę, że w niektórych spotkaniach mógłby dać Wiśle tej pierwszej coś ekstra.
Mhm. Zawsze też wspominałeś o Glebie Kuczko, który gdzieś go na oku miałeś.
Gleb Kuczko w tej chwili dla mnie nie jest już piłkarzem drugiej Wisły. Gleb Kuczko jest dla mnie piłkarzem pierwszego zespołu, który gra w drugim zespole ze względu na to, że w tym pierwszym jeszcze nie dostaje tego placu. Jeżeli chodzi o sytuację Gleba, piłkarsko za chwilę, ale problem Gleba jest taki, że Gleb nie posiada polskiego paszportu. Gleb aktualnie, generalnie aktualnie, Gleb od zawsze jest Białorusinem. Klub od dawna walczy o ten polski paszport. W momencie, kiedy Gleb dostanie polski paszport i status młodzieżowca, który automatycznie się u niego pojawi, myślę, że będzie dostawał dużo więcej szans na grę w pierwszej Wiśle. Jeżeli chodzi o Gleba w drugim zespole, ja uważam, że jest to jedna z najbardziej wyróżniających się postaci. Jednak patrząc na ten sezon, to jest to piłkarz, który trochę na nowo uczy się tego, co musi robić na boisku. Gleb z skrzydłowego, którym jest niewątpliwie, został przemianowany na wahadłowego. U tego młodego chłopaka zaczęły się pojawiać te inklinacje defensywne. Patrząc na system gry, który Wisła preferowała wcześniej, czyli to 4-3-3, nasi skrzydłowi nie musieli za bardzo wkładać serca w defensywę. W tym systemie, w którym gramy teraz, czyli tym 3-5-2 tak naprawdę, Gleb odpowiada też za obronę. I ta runda jesienna pokazała, że ten chłopak jest w stanie się tego nauczyć. Że ten chłopak jest tak dojrzały piłkarsko, że jest w stanie opanować tą nową pozycję, ale niestety w jego wieku na wszystko potrzeba czasu. Musimy też spojrzeć realnie na jedną rzecz. Gleb do tej pory grał w czwartej lidze, teraz gra w trzeciej lidze. Przeskok między trzecią a ligą a pierwszą jest jeszcze większy niż ten między czwartą a trzecią. Więc Glebowi na wszystko potrzeba czasu. Ja uważam, że trener Misiura jest na tyle doświadczonym i rozsądnym szkoleniowcem, że będzie wprowadzał zarówno Bartka Borowskiego, jak i Gleba na tyle spokojnie i rozważnie, żeby nie spalić tych młodych piłkarzy i żeby oni za rok, powiedzmy, mogli stanowić o tej właściwej sile pierwszej Wisły.
Michale, dlatego cię zaprosiłem, żebyś powiedział nam właśnie takie ciekawostki jak o paszporcie Gleba Kuczku, bo nie każdy takie rzeczy wie. Czasami może ktoś się zastanawiać, dlaczego on nie gra, a ty nam właśnie wytłumaczyłeś dlaczego. Dobrze, podsumowując nasze spotkanie, czy uważasz, że Wisła Płock, jeśli chodzi o szkoleniowy aspekt, jest teraz w dobrych rękach, bo powiedziałeś sporo dobrych słów o trenerze Mariuszu Misiurze, a także o trenerze Nadolskim. Czy jesteśmy teraz w dobrych rękach? Czy nasz zespół jest w dobrych rękach?
Uważam, że tak. Uważam, że patrząc na całe sztaby szkoleniowe, zarówno pierwszego, jak i drugiego zespołu, jesteśmy w bardzo dobrych rękach. Potrzeba naszemu, zarówno sztabowi pierwszej drużyny, jak i drugiej drużyny, dwóch rzeczy. Po pierwsze, spokoju pracy, a po drugie, zaufania ze strony kibiców. Ja mam świadomość tego, że jak Wiśle nie idzie, to winni są wszyscy, tylko czasami jest też tak, że trzeba ten okres dołka trzeba przepracować, z tego wszystkiego trzeba wyjść. Piłkarz najczęściej, czy zespół z takiego kryzysu, moim zdaniem, wychodzi silniejszy. A trener zdobywa cenne doświadczenie polegające na tym, że aha, tu miałem kryzys 5 spotkań, wyszliśmy z tego, udało nam się zbudować pasę, życzmy sobie jak największej ilości zwycięstw. Te kryzysy będą coraz rzadsze i coraz krótsze, więc uważam, że jak najbardziej. Zarówno trener Misiura, jak i trener Nadolski to są odpowiedni ludzie na odpowiednim miejscu, tylko dajmy im pracować w spokoju.
Znasz środowisko kibicowskie, znasz środowisko zarządu Wisły Płock. Czy dostaną ten spokój z jednej i z drugiej strony?
Jeżeli chodzi o środowisko zarządu Wisły Płock, jestem spokojny. Jestem spokojny o ich spokój. Jeżeli chodzi o środowisko kibicowskie, tutaj ten spokój... Umówmy się szczerze. Warunki do pracy w Płocku, jeżeli chodzi o środowisko kibicowskie, i tak są dosyć komfortowe. Dlatego, że gdybyśmy przełożyli ten nasz kryzys ostatni do, powiedzmy,
Warszawy,
to tam trenera Misiury pewnie już by nie było. Mhm. Tam już pewnie wszystko by zapłonęło, więc tutaj ten spokój jest względny. Ja uważam tylko, i tutaj też pewnie narażę się sporej grupie osób, że czasami zatracamy się, jeżeli chodzi o kibiców w tej swojej krytyce, i zamiast bazować na tej konstruktywnej krytyce, zaczynamy skupiać się na krytykowaniu dla sztuki. Czyli po prostu wychodzimy z granic krytyki, wchodzimy w furtkę pod tytułem hejt i uważam, że na ten hejt nie zasługuje nikt. Ja pamiętam do dziś, jak jeden z kibiców na jednym z portali społecznościowych nazwał trenera Misiurę grubaskiem. Uważam, że tego typu komentarze nie wnoszą nic, są tylko i wyłącznie próbą obrażenia kogoś, a to już jakby wykracza poza wszelkie możliwe ramy nawet bycia kibicem. Kibic ma prawo krytykować, kibic ma prawo wyrażać swoje zdanie, ale uważam, że kibic ma też obowiązek, żeby ta krytyka zawierała się w pewnych konwenansach i w pewnych ramach nieprzekraczalnych dla zwykłych ludzi.
Michale, czy wiesz, że wskoczymy do pierwszej dwójki na koniec sezonu?
Jestem kibicem, więc zawsze wierzę.
I niech to będzie podsumowanie naszego spotkania. Michał, dziękuję ci bardzo za przybycie do radia, podzielenia się swoimi opiniami, a także swoją wiedzą. Moim i państwa dzisiejszym gościem był Michał Sporczyk, nawciarski.pl. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.